Radio Kraków Kultura.
A dziś mam przyjemność porozmawiać z pianistą, kompozytorem, aranżerem także, ale też chyba powinienem powiedzieć wynalazcą, bo takie w ostatnich latach mój dzisiejszy gość wyzwania podejmuje. Leszek Możdżer jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa. Co do wynalazczości, to tutaj mam wątpliwości, czy można mnie w ten sposób nazywać, bo zapewne masz na myśli system dziesiętny zaangażowany do wykonywania muzyki. No nie da się wynaleźć systemu dziesiętnego, bo on już jest dawno wprowadzony do obiegu, więc nawet nie wiem, czy to jest wynalazek, czy to jest odkrycie, bo to też jest co innego odkrycie, co innego wynalazek. Nie potrafiłbym tak w 100% zdefiniować, czym się różnią od siebie te pojęcia, ale wynalazcą nie jestem, może jestem, nie wiem, jakąś jednostką, która po prostu łączy kropki.
Ale da się zbudować instrument, na którym da się ten system zastosować. Ale do tego, jeżeli pozwolisz, przejdziemy za moment, bo chciałbym zacząć od takiej małej retrospektywy. W tym roku mija 30 lat od wydania w zasadzie twojego debiutu w roli lidera zespołu, płyty Talk to Jesus. Wracasz do tych nagrań dzisiaj?
Oj nie, ja bardzo dawno tej płyty nie słyszałem i uważam ją za pewnego rodzaju rzeczywiście zabytek. Jest to i pod względem formy, i pod względem brzmienia dosyć archaiczne nagranie, ale ta płyta do dzisiaj się podoba i do dzisiaj ma wpływ na młodzież, co mnie zastanawia, no i cieszy oczywiście, ale jest to przykład takiej wewnętrznej potrzeby, żeby zagrać muzykę, o której Lutosławski mówił, że jest to muzyka zastana, zresztą nie darząc jej zbytnim szacunkiem. On sam swoich tych wczesnych dzieł nie szanował, twierdząc, że są wyrazem muzyki zastanej, czyli muzyki, która już tutaj była wcześniej. No i ta płyta jest też tego przykładem.
Gdybyś dzisiaj miał Lesławowi, który 30 lat temu siadał do nagrania płyty Talk to Jesus, powiedzieć to, co wiesz dzisiaj, a to, czego nie wiedziałeś wtedy.
No nie ma to sensu, dlatego że celem jest droga tak naprawdę, to droga jest celem, więc to życie nasze codzienne i te wszystkie problemy, z którymi się bierzemy za bary, są wyrazem właśnie tego doświadczania życia, czyli drogi samej w sobie, i to ona jest celem i wszystko się odbyło tak, jak miało się odbyć, i muszę Państwu powiedzieć, że mam poczucie, że tak zwane przebudzenie, czyli zrozumienie rzeczywistości, w której żyjemy, no nie jest niczym przyjemnym, bo to właśnie sen i ograniczenie świadomości jest tym, co zapewnia nam dobrą zabawę i przede wszystkim wiarę w to, że ta gra jest czymś, w czym można cokolwiek wygrać.
Pozostanę przez chwilę przy tej płycie Talk to Jesus, dlatego że jak wspomniałeś, ona wciąż ma wpływ na wiele osób, ale to był okres, kiedy duży sukces odniósł też zespół, w którym wtedy występowałeś, zespół Miłość, dziś obdarzony takim statusem grupy kultowej. Ale zdecydowałeś się na nagranie płyty jako lider. Zastanawiam się, czy w Miłości było coś, co kazało ci pójść swoją drogą, co być może było niewystarczające, bo pamiętajmy też, że połowa składu twojego sekstetu wtedy to są właśnie muzycy Miłości.
Ja w zespole Miłość byłem w pewnym środowisku, które na swój sposób było odkrywcze i powodowało dostrzeganie zupełnie innych rzeczy niż te, które widziałem na co dzień. Natomiast tam też panowały pewne takie toksyczne relacje. Była to po prostu sekta. Udział w tym zespole powodował pewnego rodzaju uczucie wyodrębnienia od całości. I to jest bardzo cenne w ogóle, bo to poczucie, że idzie się w kontrze, idzie się w poprzek, idzie się przeciw, było czymś, co nas bardzo napędzało. Ale ja zacząłem mieć potrzebę działania na własną rękę i przede wszystkim potrzebę grania cicho. Zespół Miłość był zespołem bardzo głośnym, co dla pianisty jest uciążliwe, bo powoduje zmęczenie mięśni dłoni najzwyczajniej w świecie i konieczność nieustannego przebijania się przez ilość decybeli, więc gdzieś tam zaczęła się rodzić we mnie potrzeba, żeby grać cicho, grać ze smyczkami, grać powoli, grać inaczej. Ale bardzo dużo zawdzięczam temu zespołowi, zwłaszcza liderowi Rysiowi Tymańskiemu, Tymon Tymański, który gdzieś tam też się pokazuje, no był tą siłą napędową tego zespołu i to był naprawdę zespół, który mógł nieźle w głowie namieszać.
Kolejną taką cezurą w twojej twórczości to jest około 10 lat później, płyta The Time. Pierwsza płyta nagrana w triu, w którym występujesz do dziś w zasadzie, z Zoharem Fresco i Larsem Danielsonem. I ta płyta także odniosła sukces. Ona bardzo dobrze się sprzedawała, a przecież nie była to muzyka łatwa. Tam się pojawia i preparowany fortepian, i właśnie to, o czym wspomniałeś. Unaocznia się, czy słychać potrzebę gry ciszą, większej powściągliwości, większej subtelności.
Rzeczywiście przy nagraniu tej płyty wydarzyły się zupełnie nowe rzeczy, chociaż, czy nowe, to jest właśnie tutaj do dyskusji, bo producentem tej płyty był Zbigniew Preissner, ukrywający się pod pseudonimem Paul Malton. Paul Malton, pamiętam nawet taką zabawną historię, kiedy siedzieliśmy i wymyślaliśmy nazwisko właśnie dla Preissnera. Pytałem się go, dlaczego on nie chce się pokazać na okładce płyty ze swoim prawdziwym nazwiskiem. On stwierdził, że ma zbyt dużo wrogów i chciał mi oszczędzić po prostu hejtu. Zresztą to jest ciekawe, że po paru latach, kiedy właśnie ta płyta zaczęła odnosić sukces, on zadzwonił do mnie i powiedział: słuchaj Lechu, spodziewaj się niedługo ataków, bo zaczynasz mieć sukces, więc zaczynasz mieć powoli też i wrogów. To jest taka naturalna jakaś kolej rzeczy. Ale przy tej płycie to uczestnictwo Zbigniewa Preissnera spowodowało, że my rzeczywiście graliśmy bardziej pauzą, bo to chyba pauza jest tym, co pozwala spokojnie tej płyty słuchać i przejmować ją. Nawet pomimo tam czasami może bardziej skomplikowanych rzeczy, choć tam w moim odczuciu nie ma jakichś bardzo awangardowych, zawiłych muzycznych konstrukcji, to cisza w tej muzyce i pewnego rodzaju powściągliwość powoduje, że słuchacz z przyjemnością tę muzykę odbiera. Także ta płyta The Time właśnie w trio Mosher, Danielson, Fresco, no właściwie do dzisiaj się nieźle sprzedaje i cały czas musimy dodrukowywać ten tytuł.
Mówisz o tym, że płyta sprzedaje się nieźle do dzisiaj, ale ja pamiętam, że w roku 2005, kiedy ona się ukazała, ona wylądowała na pierwszym miejscu listy sprzedaży Oli's. To był sukces, gdzie muzyka jazzowa, czy wywodząca się z jazzu, właściwie przeskoczyła i pop, i rock, i każdy inny gatunek.
Tak, rzeczywiście. Pamiętam swoje zdumienie, kiedy patrzyłem na zestawienie Oli's i tam poniżej był Sting i tam zespoły popowe, już nie pamiętam, a w każdym razie pierwszoligowe, najlepiej sprzedające się nazwiska rzeczywiście plasowały się nieco niżej. No oczywiście nie był to sukces, który jest długotrwały. Gdzieś tam przez tydzień czy przez dwa ta płyta wylądowała na pierwszym miejscu, ale jednak jest to, wydaje mi się, że być może w historii polskiej muzyki czy polskiego show biznesu, bo show biznes to wiadomo, show i biznes. Gdzieś tam się oznaczyła ta płyta swoim istnieniem, ale wydaje mi się, że mogło być to również tym, że mieliśmy życzliwość dziennikarzy, między innymi Marka Niedźwieckiego, który gdzieś tam w Trójce niektóre fragmenty puszczał, czy osób w ogóle życzliwych w różnych rozgłośniach radiowych i w gazetach, które zdecydowały się o tej płycie napisać, o tej płycie mówić. Także tutaj akurat grunt był dosyć życzliwy, jeżeli chodzi o taką infrastrukturę informacyjną, bym powiedział, a tej płyty się dobrze słucha, ona jednak dysponuje ładnymi melodiami i pięknym brzmieniem. Zresztą to jest nagranie, które było nagrane na taśmę szeroką. Nie używaliśmy komputera do nagrania, także tam jest analogowe, głębokie, fajne brzmienie. No i być może był dobry moment, ale nie można też zapominać o tym, że ja byłem młodym muzykiem, który piął się pracowicie do góry i właściwie 4-5 razy w tygodniu grałem koncerty już od roku tam 90 któregoś. Także publiczność też już mnie rozpoznawała i dobrze wydana płyta w dobrym międzynarodowym składzie poniekąd no, była skazana na sukces.
Można chyba nawet pokusić o takie stwierdzenie, że była przypieczętowaniem tej pracowitości. Ja pamiętam taki koncert, podczas którego występowałeś na rynku w Krakowie właśnie z tym trio i gdzieś z okna kamienicy, pamiętam to jak dziś, bo urzekło mnie to tak naprawdę, błyskotliwość w waszej grze. To znaczy gdzieś z okna kamienicy, czy gdzieś z otoczenia rozległa się melodia barki, którą ty natychmiast podchwyciłeś i całe trio zaczęło improwizację na ten temat.
Tak, rzeczywiście tak było. Muzyka jest wszystkim, co nas otacza i dobrego muzyka można poznać po tym właśnie, że wszystko słyszy, co się wokół niego dzieje i reaguje bardzo szybko na tą zmieniającą się sytuację akustyczną i rzeczywiście tak było, że ktoś gdzieś tam, nie będąc świadomym, że nam przeszkadza, zarabiał pewnie jakiś trębacz uliczny, gdzieś tam stał w rogu i grał barkę przed wystawionym po jałmużnę kapeluszem. No i wtargnął nam tutaj ze swoją rzeczywistością dźwiękową do naszego występu i my natychmiast zareagowaliśmy i zaczęliśmy mu akompaniować, także to było rzeczywiście urocze. No w Indiach muzyka jest nazywana nauką samą w sobie. To jest tak zwane prawo rezonansu, więc co mogę powiedzieć, jeżeli Państwo mają dzieci, no to polecam nawet prywatnie skierować je na lekcje muzyki, dlatego że to bardzo uwrażliwia i też uczy pewnych takich podstawowych zasad rządzących później życiem, właśnie rezonans, konsonans, dysonans, to są te prawidła, które na co dzień występują również w psychologii, czy w dalszym rozwoju sytuacji psychiatrii, powiedzmy. No jest to coś, czego warto mieć świadomość, także polecam.
A propos Indii, to pamiętam niedawno miałem okazję z muzykami z Indii rozmawiać. Wspominali swoją drogę nauki i wspominają oni ją w ten sposób, że nauka gry w Indiach wygląda inaczej niż u nas. To nie wygląda w ten sposób, że chodzi się do jakiejś szkoły. Tam się zostaje oddanym mistrzowi pod opiekę i on uczy nie tylko muzyki, ale w ogóle żyje się z nim, obserwuje się go w codzienności, w tym jak on funkcjonuje. Całą taką mądrość życiową także temu uczniowi bardzo często przekazuje. A przypomniało mi się to między innymi dlatego, ty też już wspomniałeś o postaci Zbigniewa Preisnera i znalazłem taką twoją wypowiedź, która właśnie trochę o tym jest. Jak obserwowałeś Zbigniewa Preisnera? Podejrzewam, że to było przy okazji między innymi 10 łatwych utworów na fortepian, kiedy obserwowałeś, jak on wykorzystuje ciszę, jak buduje melodię i opowiadałeś w tym wywiadzie, ile ci to dało właśnie obserwacja Zbigniewa Preisnera przy pracy.
No, każdy kompozytor, a zwłaszcza tak mocna pod względem sprawczości postać jak Zbigniew Preisner, ma też całe zaplecze emocjonalne, cały taki swój dwór i tak dalej, więc obserwacja Zbigniewa Preisnera odbywała się nie tylko przy pracy, ale również w jego świecie prywatnym i to jest też bardzo ciekawe, bo każdy też robi pewne rzeczy, które warto naśladować i których nie warto naśladować, więc tutaj trzeba sobie wybrać z każdego, zrobić jakiś destylat z tej informacji, która przychodzi. Ze Zbigniewem Preisnerem spędzaliśmy bardzo dużo czasu, ja mu bardzo dużo zawdzięczam, co nie znaczy, że wszystko, co on robi, ja powtarzam oczywiście pewne rzeczy, które robił, nie chciałem tego wprowadzać do swojej rzeczywistości, ale nauczyłem się od niego bardzo dużo rzeczy, które mnie konstytuowały, które mnie zbudowały, dotyczących nie tylko muzyki, ale również życia. A propos Indii, mam właśnie i tego kontaktu z mistrzem, tam Zachar Fresco mi opowiadał bardzo ciekawą historię. Otóż on pojechał właśnie do Indii udzielać lekcji gry na perkusji i tam jest taki zwyczaj, że uczniowie ustawiają się w kolejkę i przed rozpoczęciem zajęć całują stopy mistrzowi. Oczywiście on był oburzony, natychmiast powiedział, że żadnego całowania stóp nie będzie, siadamy, robimy lekcję. Wtedy taki stary właśnie master lokalny podszedł do niego i poprosił go na chwilę na rozmowę na bok i powiedział do niego: ty durniu, ty egoisto, czy ty naprawdę sądzisz, że tu chodzi o ciebie? Ty myślisz, że to oni twoje stopy całują? Wracaj tam na stołek i wystawiaj, debilu, nogi do całowania. I w ten sposób Zohar, upokorzony i nauczony jakby pewnego rodzaju mądrości, gdzieś tam przez wieki w Indiach narosłej, no musiał upokarzać swoje ego, dając uczniom przy kolejnych zajęciach stopy do całowania, co było potwornym upokorzeniem dla jego ego. Więc czasami to, co wydaje się, że jest czymś, tak naprawdę w rzeczywistości jest zupełnie czym innym. To jest bardzo ciekawa historia, która mi się odcisnęła w pamięci.
To jest historia, która kojarzy mi się z tym, jak w Indiach próbowano nawracać ludzi na chrześcijaństwo. I dopóki misjonarze przychodzili z taką wiadomością, że Jezus to jest Bóg tych ubogich, ten najbardziej kochający właśnie, w Indiach nikt nie chce być ubogi. Ta najniższa kasta jest pogardzana. Tak wynika z ich tradycji. Dopiero któryś z jezuitów wpadł na pomysł, aby tego Jezusa przedstawić Hindusom jako Boga wszechmocnego, władającego, wjeżdżającego na słoniach z towarzyszeniem wojska i wtedy dopiero pojawiło się jakiekolwiek zainteresowanie tą religią. To pokazuje to, o czym ty wspomniałeś, historia Zohara i ta historia pokazują chyba, jak odmienne konteksty kulturowe mogą wpływać na odczytywanie tej samej historii.
No wszystko zależy od tego, jakich ludzi chce się mieć w swoim kościele. Oczywiście wjechanie z wojskiem i z trąbami to jest wyjście, które jest dosyć pewne. Natomiast ja, jednym z moich takich największych idoli w Indiach był mistrz, którego nazwiska w tej chwili nie pamiętam, czy może ksywki. On miał taki zwyczaj, że on przez cały dzień przyjmował prezenty, bo przychodziło do niego bardzo dużo ludzi z darami, ale też przychodziło do niego bardzo dużo ubogich i on miał taką ambicję, żeby budzić się rano bez niczego, czyli przez jego dłonie przechodziły ogromne ilości zasobów i bogactwa, które on natychmiast rozdawał potrzebującym, więc był pewnego rodzaju takim kanałem dystrybucji i to jest postać, która mnie osobiście bardzo inspiruje i bardzo mi się podoba takie podejście do rzeczywistości, że budzisz się rano nie mając nic, przez twoje dłonie przechodzą naprawdę ogromne zasoby, które możesz później dystrybuować między ludzi i kładziesz się wieczorem również nie mając nic. Jest to pewnego rodzaju postawa życiowa, która mnie bardzo inspiruje.
Tu Radio Kraków Kultura.
Skoro jesteśmy przy tym temacie, mistrz, uczeń, właśnie dawanie, otrzymywanie, to nawiążę do twojego jednego z najnowszych projektów, z którym dopiero co zakończyłeś trasę koncertową. Mam na myśli trio z Kacperem Smolińskim i Patrycją Betley. To są muzycy generacyjnie z zupełnie innego pokolenia. Nagle to ty jesteś w tej pozycji starszego kolegi, bardziej doświadczonego też zapewne, który coś może przekazać i którego tak naprawdę oni trochę chyba obserwują też przy pracy na scenie i grając wspólne koncerty.
Tak, to jest bardzo ciekawa pozycja, w której dotychczas rzeczywiście się nie znajdowałem, bo jestem najstarszym muzykiem w zespole i takim najbardziej doświadczonym i gdzieś tam oczywiście czuję się tę hierarchiczną strukturę, w której wszyscy uczestniczymy. Jest to bardzo inspirujące. Ja rzadko się znajduję w takiej sytuacji, no ale pewnie to jest nieuniknione z upływem czasu i muszę powiedzieć, że jest to pozycja, która daje przypływ pewnej siły, decyzyjności, sprawczości. I też już rozumiem, dlaczego właśnie muzycy tak zwani starzy czy doświadczeni właśnie tak dobrze grają. Pewnego rodzaju uważność wśród partnerów powoduje, że naprawdę zaczyna się mieć wpływ na muzykę i zaczyna się grać lepiej. Chociaż rzeczywiście wiadomo, że są dwa wyjścia. Grać z lepszymi od siebie i grać z gorszymi od siebie. To nie mówię, że partnerzy to są gorsi, bo to są problem polega na tym, że zarówno Kacper, jak i Patrycja nie wiedzą, jakimi są doskonałymi artystami. Po prostu jeszcze sobie z tego nie zdają sprawy. Jest to coś, na czym ja oczywiście żeruję, ale nic na to nie mogę poradzić, dlatego że oni muszą z biegiem czasu tę świadomość sobie zdobyć. To są doskonali muzycy, którzy momentami grają lepiej ode mnie, tylko niestety o tym nie wiedzą.
Ale też, przepraszam, że wejdę ci w słowo, to jest kolejny zespół, kolejny wątek, kolejny moment być może w twojej karierze, kiedy znów próbujesz nowego, bo nie da się nie zauważyć, że to trio ma bardzo specyficzny, w zasadzie niespotykany skład. Ja sobie nie przypominam drugiego zespołu o takiej obsadzie. Fortepian, harmonika ustna i perkusja.
No rzeczywiście, to jest... To wynika z potrzeby grania po swojemu, bo są trzy etapy. Generalnie Clark Terry o tym mówił. Na początku jest imitacja, czyli naśladownictwo, internalizacja, czyli wchłonięcie naśladowanego języka i później innowacja, czyli już budowanie swojego języka na bazie tego wszystkiego, czego się doświadczyło. Więc ja być może jestem na tym trzecim etapie, ale przez te pierwsze trzy etapy przeszedłem. Talk to Jesus jest właśnie takim wyrazem imitacji muzyki, która mi się po prostu podobała. Z czasem uprawiając wypowiadanie się w tym języku, przywłaszczyłem go sobie, czy uwłaszczyłem go sobie, czy on zaczął mnie wypełniać, zaczynał być moim własnym językiem i dopiero wtedy powstaje jakaś poezja, czyli wypowiadanie się w swoim własnym języku i skład właśnie harmonika, ustna, perkusjonalia, nawet nie perkusja, tylko właśnie zestaw instrumentów perkusyjnych i fortepian, też jest pewnego rodzaju wyjściem, które powoduje, że ta muzyka brzmi inaczej. Na początku chce się mieć tak jak ktoś, a później chce się brzmieć tak jak nikt inny.
Skoro mówimy o grze w zespole z młodszymi muzykami, czy zdarzają się sytuacje, że młodsi partnerzy na scenie przychodzą do ciebie i mówią: Leszek, nie podoba mi się to, co robisz, zróbmy to inaczej. Podważają w jakiś sposób twój, nazwijmy to na potrzeby chwili, autorytet muzyczny.
Zdarzało mi się to wielokrotnie. Ja nawet swego czasu miałem taki zwyczaj, że grałem koncert z laureatem festiwalu Czas nad Odrą. Jest to festiwal, w którym to w konkursie młodzież przyjeżdża po laury i tam po dosyć taką soczystą sumę pieniędzy przyznaną przez prezydenta miasta. I tam rzeczywiście są wybitni muzycy i zawsze ja po tym, kiedy laureat wygrywał taki konkurs, otrzymywał Grand Prix, umawiałem się na przyszły rok na wspólny koncert właśnie z laureatem. prawda była też taka, że na moje nazwisko po prostu bilety bardzo dobrze schodziły, więc mieliśmy pełną salę. Ja mam poczucie, że trzeba jednak promować tak zwane nowe gwiazdy, więc w moim odczuciu była to pomoc dla tych ludzi, żeby po prostu mieli pełną salę, żebyśmy mieli jakieś tam wspólne doświadczenie. I to robiłem aż do momentu, kiedy zorientowałem się, że to po prostu się jednemu z zespołów w ogóle nie podoba. Nie pasowało to tej młodzieży, że musi grać z jakimś tam starym zgredem na fortepianie. Oni mieli swoje podejście i jakby to postawiło całą sytuację w zupełnie innym świetle, więc czasami się tak zdarza, że zresztą pogarda dla tak zwanych ludzi sukcesu jest też pewną siłą napędową. Ja pamiętam, że myśmy też nawet w zespole Miłość, kiedy wchodziliśmy na rynek, to baliśmy się tak naprawdę tego świata establishmentu jazzowego, nie wiedząc, że są to ludzie tacy sami jak my, którzy w pocie czoła codziennie gdzieś tam sięgają po swoje marzenia i próbują po prostu dobrze zrobić i wygrać tę grę tajemniczą. Więc myśmy stwierdzili, że nie gramy jazzu, tylko gramy jazz, pisany przez dwa S i przez J, czym oddzieliliśmy się od tego środowiska, nie chcąc być jego częścią, właśnie dlatego, żeby uniknąć odepchnięcia czy krytyki. Ale jak się żyje coraz dłużej i zaczyna się rozumieć, że tak naprawdę tę walkę i tę drogę wyboistą, gdzieś tam krętą, bolesną na szczyt każdy musi przeżyć i ci, którzy są na szczycie, szli dokładnie tą samą drogą, więc tutaj pozdrawiam wszystkich młodych, którzy mnie nie lubią i mną pogardzają. Kiedyś zobaczycie, że będziecie mieli tak samo.
Ale to też chyba jest przywilej tego młodzieńczego wieku, taka naiwność pomieszana z buntowniczością, która chce zmieniać świat i zrobić coś po swojemu. Nie wyzbyłeś się chyba tego pierwiastka robienia po swojemu do dzisiaj, bo zaczęliśmy tę rozmowę od dyskusji czy wymiany trochę refleksji na temat słowa wynalazca. Mam wrażenie, że próbujesz poza tym, że mówić swoim językiem, to jeszcze konstruować sobie odpowiednie narzędzia do mówienia tym językiem. I nie potrafię zlokalizować w twojej twórczości czy w twojej karierze tego momentu, kiedy właściwie ten standardowy strój fortepianu przestał być dla ciebie wystarczający, być może zaczął być ograniczający nawet.
No ja jestem niestety niewolnikiem swoich osiągnięć i to wszystko, co wybudowałem, i to w zakresie jakiejś estetyki, techniki, tych narzędzi, którymi dysponuję, czy na klawiaturze, czy w przestrzeni, powiedzmy, pojęciowej, czyli swojego umysłu, no są to pracowicie wybudowane mury więzienia, w którym mieszkam, bo jestem po prostu nieskazany. Są to narzędzia, które sam sobie stworzyłem i których muszę używać.
Kiedy zorientowałeś się, że ten standardowy strój, ten normalnie strojony fortepian, granie tak jak wszyscy, nie jest dla ciebie?
Ja zorientowałem się podczas tam pandemii mniej więcej, czy trochę wcześniej, że coś jest nie tak z tym światem, że pewna rzeczywistość informacyjna, w której żyjemy, tak zwany mainstream, że tam leci jakiś farmazon, i natrafiłem na informacje mówiące o tym, że strój 432 jest strojem alternatywnym i jest strojem uzdrawiającym, i zacząłem penetrować, bo mnie to bardzo zainteresowało. Później się zorientowałem, że obydwa te stroje, zarówno 440, jak i 432, są tak naprawdę wyrazem systemu równomiernie temperowanego, czyli tak samo zakłamanego systemu, tylko w innym standardzie. Strój 432 w swoim brzmieniu jest rzeczywiście łagodniejszy trochę i nawet są jakieś tam nieśmiałe już badania udowadniające, że on ma pozytywny wpływ na człowieka. Ale jest to dalej strój równomiernie temperowany. Z swego czasu, kiedy fortepian został nastrojony średniotonowo, nastroił mi jakiś stroiciel z Wiednia w sposób średniotonowy fortepian. Nie miałem pojęcia, co to jest. W każdym razie, kiedy usiadłem do tego instrumentu, uderzyłem pierwszy akord, on mi powiedział, że tylko może grać w G-dur i w D-dur na tym instrumencie. No i zacząłem właśnie w tych tonacjach się poruszać i pewnego rodzaju błogość, która rozlała się po moim ciele, pomimo tego, że grałem znajome sobie akordy, no była nieporównywalna z odczuciami ciała fizycznego podczas używania systemu równomiernie temperowanego. I wtedy zrozumiałem, że ta cała walka także jest namalowana. Czyli te duże budżety stojące za filmami promującymi strój 432 powodują, że ludzie wchodzą na barykady i zaczynają między sobą walczyć i sobie udowadniać, że ten lub tamten strój jest lepszy. A tak naprawdę to jest ten sam strój. Więc jest to kolejna linia sztucznego podziału pomiędzy publicznością, która odbiera muzykę. Natomiast oczywiście w tej chwili się stworzył już bardzo duży rynek na 432 Hz. Ja też mam fortepian w stroju 432 i tego stroju używam. Zupełnie nowe odkrycie nastąpiło w momencie, kiedy ja...
Zadam pytanie takie doprecyzowujące, jeżeli pozwolisz. No w zasadzie większość muzyki, którą znamy, to jest muzyka w skali równomiernie temperowanej od stuleci. Co w tym złego, jeżeli ludziom ta muzyka odpowiada, podoba się, przychodzą na koncerty, słuchają z przyjemnością wielokrotnie takiej właśnie muzyki? Co właściwie jest nie tak?
Ja nie mówię, że to jest nie tak, bo to jest bardzo wyjście sprytne i takie rozsądne z sytuacji, że wszystkie tonacje nie stroją, tylko wszystkie tonacje nie stroją dokładnie tak samo. Jest to powód, dla którego ten system jest wygodny i on jest zaokrąglony i używa się tylko 12 klawiszy. Natomiast nie oszukujmy się, 12 klawiszy to jest trochę mało.
To tutaj muszę już przejść do tego, bo mówisz, że 12 klawiszy to jest mało. W związku z tym zbudowałeś fortepian, który ma tylko 10 klawiszy w oktawie, czyli jeszcze mniej.
Jeszcze mniej, tak, ale to jest podawanie ludziom poczucia wolności za pomocą alternatywnego systemu zniewolenia, bo to jest tak naprawdę słowo wolność ma swoją przeciwwagę w słowie szybkość, czyli jeżeli ktoś żyje wolno, to znaczy, że robi swoje rzeczy powoli, a tutaj nam się tu matriksowo ustawia poczucie, że wolność to jest możliwość wyboru. Więc ja tutaj zastosowałem ten manewr, ale na koncercie używam zarówno systemu tego 12-klawiszowego, czyli równomiernie temperowanego, oraz systemu 10. I kombinacja tych dwóch systemów daje już większą ilość dźwięków do analizy. Ale dalej to jest oczywiście tkwienie w jakimś tam zniewoleniu, ale przynajmniej mamy trochę większe pole manewru. I rzeczywiście koncerty na tym fortepianie 10, kiedy porównuje się ze sobą te dwa systemy, to jest bardzo ciekawe dla umysłu słuchacza, który zaczyna się orientować, że jest oprogramowany. I to jest chyba najcenniejsze w tym, że podczas takiego koncertu pod koniec człowiek się orientuje, że nie słucha muzyki, tylko słucha matematyki. Natomiast czym jest wolność? Wolność jest życiem powoli, a nikt z nas chyba nie żyje powoli, bo wszyscy się spieszymy. Więc tutaj o wolności w ogóle nie ma mowy. Tym bardziej, że im bardziej się człowiek rozwija, tym bardziej sam siebie zaczyna też ograniczać, więc wolność i zrozumienie rzeczywistości, w której żyjemy, zaczyna też owocować samoograniczaniem, więc tutaj trzeba by rozpocząć dosyć dużą dyskusję na temat tego, czym jest wolność i po co ona jest i jakie są jej konsekwencje.
Tak się zastanawiam, mówisz o kombinacji tych dwóch systemów, a przypominam sobie, że kiedy ten fortepian dekafoniczny powstawał, kiedy go wymyśliłeś i wspólnie z fizykami i matematykami prowadziliście pracę właściwie, żeby zbudować ten instrument tak, żeby on zagrał, bo się pojawiły różne ograniczenia właśnie matematyczne i fizyczne. Ty w jednym z wywiadów powiedziałeś, że obawiałeś się, że zabrzmi to koszmarnie, a mimo to podjąłeś próbę zbudowania tego instrumentu i zagrania na nim.
Ja poniekąd byłem zmuszony tego instrumentu użyć na scenie, chociażby dlatego, że jakieś tam fundusze, nie pamiętam, na co zostały uruchomione na cały ten proces, który musiał się zakończyć prezentacją tego instrumentu. Otóż dostałem zamówienie z konferencji matematycznej z sugestią, żeby przygotować coś nowego, coś innego, coś specjalnie na te konferencje. A z pomysłem stworzenia systemu dziesiętnego muzycznego, fortepianu dziesiętnego, czyli strojonego w temperaturze czy w temperacji dziesiętnej, to był mój pomysł już od dawna i już gadałem z różnymi stroicielami na ten temat, ale nikt nie chciał mnie słuchać, bo to był dla nich abstrakcyjny pomysł, no może interesujący, ale nikt nie chciał się w to zaangażować. Jedynym człowiekiem, który mi w to uwierzył, był właśnie Jan Grzyśka, który intuicyjnie nastroił tam jakąś jedną oktawę w systemie dziesiętnym, próbując sprawdzić, jak to w ogóle będzie brzmiało. Natomiast tutaj miałem fizyków, matematyków, miałem profesora matematyki, który stworzył mi tabelę strojeniową. Później fizycy 3 miesiące liczyli, jak to zrobić, żeby tego fortepianu nie zepsuć. Właściwie Jan Grzyśka po 3 dniach rozmyślań już miał pomysł, jak to zrobić. Zrobił to tak, że stroiliśmy 2 dźwięki unisono w oktawie, czyli 2 klawisze były nastrojone tak samo. Dzięki temu odległość oktawy została zachowana. Fizycy doszli do tego samego wniosku po 2 czy 3 miesiącach obliczeń, bo próbowali wszystkie możliwe warianty. No ale co mogę powiedzieć? Fortepian powstał, fortepian działa i teraz jak to zrobić, bo używając systemu dziesiętnego, pojęcie konsonansu i dysonansu kompletnie się zmienia, bo tam właściwie wszystkie współbrzmienia są dysonansowe. Jedynym konsonansem jest tryton, czyli interwał uważany za najbardziej dysonansowy w systemie dwunastkowym. Ale staram się pomału wchodzić w ten świat i jest to świat fascynujący o tyle, że podlega tym samym regułom, co system dwunastkowy, w którym funkcjonujemy na co dzień, więc mózg dosyć szybko orientuje się, że to jest ten sam system, tylko w innej rozdzielczości i te same prawidła zaczynają w nim działać, czyli pewnego rodzaju tajemnicza grawitacja, która powoduje, że nawet kiedy wszystkie interwały są dysonansami, można przeprowadzić pewnego rodzaju przebiegi, które polegają na napięciu i odprężeniu. Pomimo tego, że wszystko tam jest brzydkie, to podlega tym samym prawom. Więc da się zagrać tak, żeby to było przekonujące.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, w brzydkiej skali, mówiąc tak bardzo może oględnie, da się zagrać ładnie.
Da się zagrać ładnie. No czasami ładne, jak to mówił Janusz Muniak, krakowski wybitny saksofonista, im ładniej, tym brzydziej. Czasami to jest w jazzie stosowana reguła dosyć często i nawet dawał nam takie uwagi podczas nagrań, żeby grać brzydko, bo wtedy jest bardzo pięknie. W każdym razie chodzi mi o to, że w muzyce tej tonalnej, w której funkcjonujemy na co dzień, są dwa terminy główne. To jest termin dominanty, czyli akordu, który symbolizuje problem i dominuje, oraz toniki, czyli akordu, który symbolizuje rozwiązanie tego problemu i tonizuje sytuację. Dominanta i tonika, czyli problem i rozwiązanie. I takie same naprężenia można przeprowadzić w systemie dziesiętnym, jeżeli zacznie się go uważnie słuchać.
Większość naszej rozmowy i pewnie większość twojego życia też artystycznego, zawodowego, to są sprawy krążące jednak wciąż wokół fortepianu. Trochę jak to więzienie, o którym mówiłeś, które sam sobie wybudowałeś. Ale są takie momenty w twojej dyskografii, w twojej karierze, kiedy od tego fortepianu odchodzisz. Znalazłem dwa takie bardzo ciekawe przykłady. To jest płyta nagrana z Philem Manzanerą, gitarzystą Roxy Music onegdaj, gdzie grasz na syntezatorach. A drugi przykład, który przychodzi mi do głowy, koncertowe nagranie z Milo Curtisem i jego ansamblem, z Dave'em Douglasem jako gościem specjalnym, gdzie grasz na fizharmonii. Czy Leszek Możdżer, który wstaje od fortepianu i siada do innego instrumentu, staje się trochę innym artystą?
Nie stajesz się kimś innym, to jest po prostu inne narzędzie. Tak naprawdę obydwa te przypadki, które wymieniłeś, czyli te instrumenty, to są instrumenty klawiszowe, czyli zasada jest ta sama, natomiast natura dźwięku jest inna i podlega nieco innym prawom. Ja gram na wielu instrumentach, ale w ogóle się z tym publicznie nie obnoszę, dlatego że mam porównanie. Grałem z wybitnymi basistami, trochę umiem grać na basie, ale nie będę się wygłupiał, nie będę brał tego instrumentu do ręki publicznie.
Jak Flea ostatnio nagrywający na trąbce.
Tak jest, no. Chociaż akurat na trąbce nawet też zagrałem w spektaklu ostatnio w Baloperze w Warszawie i tam użyłem trąbki, ale tam to jest, ona została użyta tam w takim aspekcie bardziej teatralnym. Chodziło o spektakl i o wyrażanie pewnych prawd, a nie o to, żeby dobrze zagrać na trąbce. Ja jestem muzykiem, który jest dobrze wytrenowany w operowaniu klawiaturą i wszystko, co ma klawisze, generalnie mogę obsłużyć.
To pytanie, które chciałbym, żeby było też podsumowaniem naszego spotkania, bo rzeczywistość festiwalowa jest taka, że pomiędzy różnymi zajęciami spieszysz się, więc musimy powoli zakończyć naszą rozmowę. Dużo wątków dotyczyło przeszłości, dotyczyło spraw sprzed 30 lat między innymi. Zwykle w takich trochę podsumowujących pytaniach pada zdanie, czego się nauczyłeś, co zyskałeś. A chciałbym zapytać, co straciłeś przez te 30 lat?
Straciłem mnóstwo umiejętności interpersonalnych. Straciłem mnóstwo czasu, które mogłem poświęcić na samopoznanie, chociaż muzyka jest terenem samodoskonalenia, czyli tutaj chyba sam sobie zaprzeczam. Dzięki muzyce można wejść w swój własny świat, ale myślę, że bardzo dużo umiejętności międzyludzkich przez to, że uprawianie muzyki jest tak naprawdę przebywanie w pracowni i wielogodzinne ćwiczenia powodują, że zaczynasz się oddzielać od stada i właściwie tworzyć świat, w którym jesteś niezrozumiany. To znaczy twoje problemy są realne, natomiast nie są możliwe do zrozumienia przez innych ludzi. Bardzo mało sytuacji też w życiu się powtarza, bo ciągłe zmienianie miejsc, czyli bycie nieustanne w podróży, powoduje też pewne zaburzenie świadomości, czyli oderwanie od swoich korzeni i od miejsca zamieszkania. Trudno jest właściwie stworzyć jakieś tam związki trwałe, czy mieć poczucie domu, bo trzeba zamienić dom taki zewnętrzny na własne ciało, które staje się domem. Muzyka jest pewnego rodzaju drogą duchową też. Poprzez samą obserwację wchodzi się w rejony, z których nie da się zdać żadnego raportu, bo już aparaty pojęciowe rozmawiających osób i doświadczenia, przez które się przechodzi, nie są porównywalne, więc uprawianie muzyki wiąże się z pewnego rodzaju wewnętrznym dramatem samotności, ale też chyba o to chodzi w życiu, żeby przetransformować tą świadomość stadną na świadomość osobniczą, i to jest zarówno wspaniałe duchowe doświadczenie, jak i też głęboki osobisty dramat, który trzeba na co dzień nosić, ale po prostu tak się to kończy. Im większy przód, tym większy tył.
Leszek Możyr był dzisiaj moim rozmówcą. Bardzo dziękuję za znalezienie czasu.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
Tu Radio Kraków Kultura.